się zastanawiałam przed chwilą, czy mam komu powiedzieć dzień dobry, 11:05, bo po pierwszym tygodniu szkoły mamy pierwszy weekend, by to zmęczenie pierwszych dni w szkole odespać. Mam jednak nadzieję, że powakacyjne trudy i obowiązki nikogo nie przerosły. Z ochotą i zaangażowaniem wróciliście do wyzwań szkolnych. Tym bardziej, że większość szkolniaków przepytywanych przeze mnie o nastroje towarzyszące powrotom do szkoły mówiła, że nawet tęsknili od czasu do czasu za kolegami, a nawet nauczycielami.
Przynajmniej ma się co robić w szkole i można spotkać kolegów i koleżanki. Można fajnie współpracować z nauczycielem, bawić się. Zeszyty już czekają. Będę ładnie pisać w zeszycie.
Chciałaś się wrócić do szkoły?
Bardzo.
Dlaczego?
Nudziło mi się już. Nie miałam z kim grać w piłkę.
Żeby się uczyć, bo dawno tego nie robiłem. Bo będą na pewno fajne zajęcia.
Bardzo mi się chciało wrócić do szkoły i nudno mi było na wakacjach. W szkole lubię się uczyć, lubię pisać w szkole i słuchać tego, co pani mi mówi. Nowe karetki, nowe długopisy, nowe zeszyty do szkoły, okładki do podręczników, wszystko podpisywać, to jest takie przyjemne.
A są jakieś postanowienia na nowy rok szkolny?
To, żebym miała średnią jak najwyższą, czyli średnią 6.0.
Chciałbym się lepiej zachowywać i lepiej liczyć.
Chciałbym się poprawić w pisaniu. Chcę być grzeczny.
Grać w piłkę z kolegami. Chciałbym dobrze znać tabliczkę mnożenia. I żeby było fajnie się razem bawić.
No to żeby nie zadawać już za chwilę rodzicom pytań, w co się bawić, no to przedstawię pewną propozycję. Będziecie mogli zaangażować do niej nawet dziadka albo babcie, a że przed nami coraz dłuższe popołudnia i wieczory, no to czasu na nową przygodę na pewno nie zabraknie. Tradycyjnie też poczytamy w bajkowym południku książkę Renaty Piątkowskiej. Przygoda ma kolor niebieski. Nasz wakacyjny kolega Tibor będzie z nami jeszcze przez wrzesień. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12:30. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Bajkowy południk.
Po wakacjach jesteśmy pełni wspomnień, niezwykłych albo takich zupełnie codziennych przygód, wrażeń, przeżyć. Opowieści, z których tak naprawdę nie jedna mogłaby wpaść do scenariusza filmowego albo do książki. Takie zdarzenia, historie możemy sobie opowiadać, możemy je zapisywać albo nagrywać. Po to, by przechowywać je jak najdłużej, bo kto wie, może kiedyś staną się naszymi rodzinnymi legendami. Ale czy wszyscy wiedzą, co to takiego legenda?
Legenda to są stare opowieści z dalekich czasów. Opowiadają o starożytnych rzeczach. Niektóre miejsca są takie, gdzie można zwiedzić.
Legenda to jest taka historia z przeszłości. Takie opowieści z dawnych czasów. Legenda to na przykład, że jest legenda o smoku babelskim, że na przykład dawno, dawno temu żył sobie król, a w jaskini daleko był smok babelski i ten smok atakował królestwo i jeden pewny szewczyk Dratewka rzucił coś ostrego do owiec i smok je zjadł i smokowi chciało się pić i wypił prawie że całe jezioro i pęk. Ale legendami też nazywamy takie sławne osoby, które bardzo były przydatne w życiu, popularne. Na przykład legenda piłki nożnej. Jedną z takich legend jest Portugalczyk Paulo Futre, a jeden to jest Brazylijczyk Pele, jeden to chyba Argentyńczyk Diego Maradona. Jeszcze jedną legendą polskiego futbolu jest Zbigniew Boniek i Kazimierz Dejna.
Czy na przykład opowieści babci, cioci z dawnych lat to też mogą być takie legendy?
Mogą, z grubsza mogą, ale prawdziwymi legendami to nie są, ale fajnie posłuchać opowieści z dawnych czasów. Na przykład dziadek opowiada, jak tam było na wojnie. Albo babcia, jak bawiła się w dzieciństwie swoimi porcelanowymi laleczkami.
To są ciekawe historie?
Tak, dla mnie to są ciekawe.
Co można robić z takimi legendami, z takimi historiami z przeszłości? Do czego można je wykorzystać?
Można to wymyślić. Na przykład zabawy różne, można się pobawić w rycerzy.
Takie rodzinne opowieści, legendy można
zebrać w albumie rodzinnym, wisać je i mieć taką pamiątkę.
Pewnie, że można. Świetny pomysł. A co jeszcze możemy zrobić, by zasłyszane albo przeżyte historie nie uciekły nam z myśli? Posłuchajmy podpowiedzi szefowej Białowieskiego Środka Kultury Katarzyny Turosińskiej-Durlik.
Każde miejsce może być fascynujące i mieć jakąś ciekawą legendę, jakąś fajną historię, którą warto poznać. No i co zrobić, żeby ona nie uciekła? To jest bardzo istotne. Jeżeli czegoś wysłuchaliśmy i nie zdążyliśmy zanotować, to można sobie powoli odtwarzać z pamięci i próbować to spisać albo przenieść na papier, tak żeby zachować i móc do czegoś wykorzystać. Ale najfajniej jest zawsze, jeśli ktoś nam coś ciekawego opowiada, to szybciutko wyjąć telefon komórkowy, a tam jest zawsze dyktafon i można to nagrać. I później wrócić, kiedy nam się będzie chciało, kiedy będzie słabsza pogoda albo kiedy będziemy mieli taki nastrój, żeby odsłuchiwać legend i po kawałku można tego słuchać, a później mogą się rodzić jakieś ciekawe pomysły, bo są nawet tego przykłady, że z legend się tworzą różne fajne rzeczy.
A gdzie, u kogo szukać tych ciekawych opowieści? Kogo dopytywać o niezwykłe historie czy legendy?
Najciekawiej opowiadają zawsze ludzie starsi. Oni mają największe, najbogatsze doświadczenie. Oni przeżyli dużo więcej niż my. Widzieli naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Żyli w innych czasach. I ci starsi ludzie mogą przekazać nam wiedzę, która przyda się naprawdę na lata, na pokolenia. A później my też kiedyś będziemy starsi, będziemy mogli przekazywać ją dalej.
Czyli na przykład wstępem do naszego poszukiwania historii czy niezwykłych opowieści mogą być rozmowy z dziadkami.
To jest właśnie najlepszy sposób, ponieważ dziadkowie są nam najbliżsi i z pewnością bez większych oporów będą opowiadali i historie ze swego życia, z życia naszych rodziców, bo przecież dziadkowie ich wychowywali.
To może być pretekst do stworzenia takiego rodzinnego albumu wspomnień?
To są bardzo fajne pomysły, bo dadzą nam szansę poznania samych siebie i naszej rodziny. Często nie wiemy, jakie były losy różnych pokoleń w naszych rodzinach. Często też nie znamy naszych przodków i tutaj rozmowa z dziadkami może nam naprawdę pomóc.
Z jednej strony pozbieramy historię z życia rodziny i być może stworzymy piękny album. Może to jest dobry moment, żeby zacząć tworzyć taki album, bo może się okazać, że uda nam się przynajmniej pokaźną część stworzyć do świąt i możemy mieć gotowy niezwykły prezent.
To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że stworzony osobiście. I taki album może być też rozwijany. Przy wspólnym świątecznym stole spotka się rodzina.
Dojdą następne opowieści.
Właśnie, o to chodzi. Więc warto zostawić kilka wolnych kart, żeby kolejni członkowie rodziny mogli coś dopisywać, doklejać, doopowiedzieć.
Do historii opowiedzianych, usłyszanych, zapisanych można doszukać gdzieś fotografie.
To może być niezły pretekst do poszukiwań, do takiego odkrywania różnych ciekawych historii, o których nie mieliśmy pojęcia.
My możemy stworzyć album, może coś właśnie takiego osobistego, rodzinnego, ale wielu twórców, no właśnie sięgając do takich opowieści i legend, na ich podstawie pisze książki, powstają sagi, powstają seriale, wreszcie spektakle teatralne.
To zbieranie opowieści zależy na kogo trafi i na jak bardzo twórczy umysł. Spektakle teatralne powstałe na bazie legend i podań są naprawdę fantastyczne, bo nie dość, że artystycznie jest to świetnie przekazane na scenie, to przenosimy się w zupełnie inny świat. A jeśli legendy dotyczą terenu, na którym żyjemy, no to w ogóle jest to taki świetny moment poznawania, wgłębiania się, a jednocześnie obcowania z muzyką, z dźwiękiem, z pięknymi dekoracjami.
Dziś wieczorem w Białowieskim Ośrodku Kultury, w kinie w Białowieży dokładnie, przedstawienie Puszczańskie opowieści.
Dotyczy właśnie legend i podań zebranych na terenie Puszczy Białowieskiej. Cudowne przedstawienie przeniesie każdego widza, czy małego, czy większego, w piękny puszczański świat. Zapraszam serdecznie.
Kto chce posłuchać puszczańskich opowieści, dodam tylko, że to taki spektakl, koncert, właściwie koncert uteatralizowany. No to musi namówić rodziców na wyprawę do Białowieży. W kinie spektakl rozpocznie się o 18:00.
Bajkowy Południk.
Czas, by zanurzyć się w lekturze. Przygoda ma kolor niebieski wydawnictwa BIS. Ta książka tak nam się spodobała, że z naszymi wakacyjnymi bohaterami jeszcze się nie rozstajemy. Po wizycie u babci Tibora, pamiętacie, Igła i jej brat pojechali do domu świętować urodziny Igły, a Tibor wrócił do zoo i najprawdopodobniej zasnął.
Tibor słyszał muzykę. Skrzypce płakały nieutulone, a potem dołączył do nich przejmujący śpiew. I chociaż chłopak nie rozumiał słów, wiedział, że to pieśń o żalu, tęsknocie i miłości. Widział też kolorowe, falbaniaste spódnice, wzorzyste chusty, suto marszczone bluzy, a wszystko to wirowało, tańczyło, łopotało. Piękne młode tancerki, przystrojone złotymi kolczykami i bransoletami, błyszczały na ciemnej scenie jak klejnoty. Z zapomnienia powracały obrazy. W pachnącej pudrem i perfumami garderobie dziewczyny zaplatały warkocze, ozdabiając je wstążkami i cekinami. Coraz bardziej przejęte zbliżającym się występem, wygładzały nerwowo spódnice i poprawiały korale. A gdy któraś z nich natknęła się za kulisami na malutkiego Tibora, głaskała go, przytulała, muskała wargami, zostawiając mu na policzku ślad pomadki do ust. Śliczny ten twój synek, wołały do mamy Tibora. A mama, najpiękniejsza z nich wszystkich, z tym swoim łagodnym uśmiechem brała go w ramiona i tuliła, nucąc do ucha kołysankę. To chyba refren tej melodii powracał do Tibora w każdym śnie. Tamte dni zlały się w jego wspomnieniach w jedną plamę, pełną kolorów, muzyki i miłości. Z tej miłości, uścisków i pocałunków utkany był ochronny płaszcz, który miał go bronić przed złem tego świata. Nagle, niespodziewanie, jak to we śnie bywa, pojawiły się cygańskie wozy. Sunęły drogą, żłobiąc w piachu głębokie koleiny. Te kolorowe cygańskie domy, zupełnie niepodobne do solidnych, murowanych kamienic, obudziły w sercu Tibora taką tęsknotę, że aż zapłakał przez sen. Ale już po chwili pod zamkniętymi powiekami pojawił się nowy obraz. Ognisko strzelające snopem iskier w ciemne niebo. Słychać było skrzypce, akordeon i śpiew. Małe czarnowłose i czarnookie dzieci spały na brzuchatych pierzynach pod okiem starych cyganek. Zza chmur, jak złota moneta, błysnął księżyc. Cyganie zwyczajowo zsunęli z głów kapelusze i pokłonili się przed nim, prosząc, by sprzyjał ich zamiarom. Księżyc, nie chcąc być uznany za niewdzięcznika, skinął swą bladą głową i aż do świtu niecierpliwie oświetlał cygański tabor. A gdy na niebie pojawiło się złociste słońce, jego promienie do złudzenia przypominały lwią grzywę. Te niesforne promyki, kosmyki, zwinne palce Igły zaplatały w porządne warkocze. Wielki, majestatyczny król zwierząt rozgościł się we śnie Tibora na dobre. Jego groźny ryk wypłoszył wszystkie inne senne zjawy. Nieznoszący sprzeciwu zwierz leżał nieruchomo jak posąg, a na jego grzbiecie siedziała Igła i niczym zręczna fryzjerka rozczesywała mu skudloną grzywę. We śnie Tibor widział wyraźnie dziwnie brunatne ślepia drapieżnika. Nagle zdjął go strach o Igłę. Złaś z tego lwa! Wrzasnął. Jemu źle z oczu patrzy! Mówię ci, złaś! W odpowiedzi Igła machnęła tylko lekceważąco ręką i zwinęła lwią grzywkę w zgrabne loczki. Lew rozpaczliwie zezował, próbując dostrzec, co Igła zrobiła z jego czupryną. I chyba mu się to udało, bo wydał z siebie głuchy, wściekły pomruk. Igła, proszę cię, zejdź! Gorączkował się Tibor. Igła! Powtórzył jeszcze raz i nagle poczuł na twarzy ciepły powiew czyjegoś oddechu. Mógłby też przysiąc, że od dłuższej chwili ktoś mu się ciekawie przygląda. Igła? Spytał z niedowierzaniem. Uchylił powieki. Jeśli to była Igła, To bardzo się zmieniła, odkąd widział ją po raz ostatni. Teraz miała w nosie dwie ogromne dziurki, a górną wargę z rzadka porośniętą sztywnymi wąsikami. W jej oczach zamieszkał tępy upór, a długie, obwiśnięte uszy upodabniały jej oblicze do osła. Bo w istocie nie była to igła, tylko oślica Miranda, w której boksie Tibor spędził ostatnią noc. Zaniepokojona okrzykami, jakie chłopak wydawał przez sen, pochyliła się nad nim i na wszelki wypadek omiotła jęzorem jego twarz. Ten mokry kompres pomógł mu wrócić do rzeczywistości. Cygańskie wozy, księżyc i ogniska czmychnęły spod powiek, jakby ich nigdy tam nie było. Ale wspomnienie lwa pozostało i poderwało Tibora na równe nogi. Urodzinowy prezent igły. Ona chciała pogłaskać lwa, a ja obiecałem, że lew będzie zachwycony. Przypomniał sobie i szybko odszukał wzrokiem skrzypce. Leżały tuż obok niego, zagrzebane w sianie. Liczę na ciebie, szepnął gładząc ręką twardy futerał. Powinien też liczyć na to, że znajdzie wspólny język z lwem i poprosi go o małą przysługę. Bo choć trudno w to uwierzyć, Tibor potrafił na swój sposób rozmawiać ze zwierzętami. Wszystkich to dziwiło, z wyjątkiem samych zwierząt. Czuł, że to jego dar od losu. Aby porozumieć się ze zwierzętami, nie musiał naśladować ich mowy, tych wszystkich parsknięć, kwików, syków, miałknięć i rżeń. Mówił do nich spojrzeniem, gestem, myślą, a zwłaszcza duszą. A one go rozumiały i czasem mu odpowiadały. Przesyłały swój niewidzialny komunikat wzrokiem, poruszeniem ciała, przyzwoleniem na pieszczotę. Tibor umościł się wygodnie w pachnącym sianie i przeciągnął leniwie. Miranda zlizała mu z twarzy resztki snu, ale było jeszcze za wcześnie, by wstać. Może to i dobrze, bo ta chwila wypełniona zapachem stajni i ciszą letniego poranka była mu potrzebna. Musiał znaleźć odpowiedź na pytanie, jak obłaskawić dla igły prawdziwego lwa.
Ciekawa jestem, czy uda się Tiborowi obłaskawić lwa. Jakie będą dalsze losy tego chłopaka? Przekonamy się za tydzień w bajkowym południku. Książkę Przygoda ma kolor niebieski czytał Waldemar Barwiński. To już wszystko w bajkowym dziś. Do usłyszenia.